Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze. Analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Ja nazywam się Ryszard Łuczyn i jestem analitykiem do spraw politycznych w Polityce Insight. Zapraszam na kolejny odcinek naszego podcastu. Jest piątek, 16 września. Wczoraj miała miejsce oczekiwana od kilku lat mała rewolucja na rynku kryptowalut. Ethereum, blockchainowa platforma wspierająca drugą największą po Bitcoinie kryptowalutę, przeszła z modelu opartego na dowodzie pracy, proof of work, na model oparty na dowodzie stawki, proof of stake. Kryjąca się za tymi tajemniczymi określeniami zmiana, zwana The Merge, ma spowodować m.in. redukcję zużycia energii przez sieć o nawet ponad 99%, co porównuje się do nagłego zaprzestania korzystania z prądu przez kraj taki jak Finlandia. O co właściwie w tym wszystkim chodzi i co z tego wynika? O tym opowie Julia Cydejko z naszego działu energetycznego, dobrze rozeznana w sprawach kryptowalut. Ja nazywam się Ryszard Łuczyn, jestem analitykiem do spraw politycznych i zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Julia, zanim zaczniemy rozmawiać o zmianach w blockchainie Ethereum, mam do Ciebie prośbę, żebyś słuchaczom, którzy nie stykają się na co dzień z tematem, najprościej jak potrafisz wyjaśniła, co to właściwie w ogóle jest ten cały blockchain.
Najprościej rzecz ujmując, blockchain to łańcuch informacji, które postępują po sobie w kolejnych blokach i łączone są za pomocą skomplikowanych kryptograficznych procedur. To jest technologia, którą trudno zrozumieć i poza deweloperami i specjalistami mało kto ją rozumie, ale to nie znaczy, że nie można z niej korzystać. Tak jak każda skomplikowana technologia, blockchain można rozumieć na różne sposoby i na różnych poziomach.
Najbardziej znanym zastosowaniem blockchaina są kryptowaluty, właśnie takie jak Bitcoin, jak Ether, ale rozumiem, że są też inne.
Bitcoin pomógł spopularyzować technologię blockchaina, ale zasadniczo zastosowanie blockchaina do kryptowalut wiąże się z faktem, że blok w łańcuchu może przenosić transakcje. Natomiast może przenosić też bardzo wiele innych rzeczy. Informacje, wiadomości, dokumenty, wszelkiego typu dane. Dlatego kryptowaluty to tylko jedno z zastosowań, a inne wahają się od zastosowań naukowych do różnego typu baz danych i komunikacji. Tak naprawdę skala zastosowań blockchaina nie jest jeszcze zamknięta. To jest technologia, która cały czas się rozwija.
A co jest taką jego charakterystyką, która by go odróżniała od bardziej tradycyjnych sposobów zapisywania danych? To znaczy, dlaczego chciałbym zapisywać dane przy pomocy blockchainu, a nie tradycyjniejszej chmury?
Wielką zaletą blockchaina jest jego transparentność i zasadniczo niezmienialność, co oznacza, że kiedy już blok zostanie dołączony do tego naszego łańcucha, nie można go zmienić, można go zawsze podejrzeć, sprawdzić jego parametry.
Czyli możemy powiedzieć, że to jest jak wykute w marmurze. Jak już coś raz się znajdzie w blockchainie, to zawsze w tym blockchainie jest, można to sprawdzić, zajrzeć, zweryfikować.
Tak właśnie jest.
Okej. To skoro mniej więcej już wiemy, o co chodzi, przejdźmy do Ethereum i Ethera. Co to jest Ethereum, co to jest Ether i czym się różni od Bitcoina?
Ether to kryptowaluta funkcjonująca w ekosystemie Ethereum i druga największa kryptowaluta na świecie po Bitcoinie. W skrócie można powiedzieć, że wśród kryptowalut mamy Bitcoina, potem długo, długo nic, potem Ethereum, potem długo, długo nic i całą masę innych kryptowalut. Tysiące tokenów i kryptowalut, niektóre z nich funkcjonują na swoich własnych blockchainach, ale bardzo wiele jest powiązanych z blockchainem Ethereum. Dlatego Ethereum jest bazą dla bardzo wielu zastosowań blockchaina, bardzo wielu aplikacji i jest, można powiedzieć, takim powerhousem tego, co nazywa się Web 3 albo Web 3 i stanowi jakąś taką wyśnioną, między innymi, ale nie tylko przez społeczność krypto, nową odsłonę internetu.
I to jest, jak rozumiem, jedna z podstawowych różnic między Etherem i Ethereum, a blockchainem Bitcoina, tak? Bo Bitcoin jest po prostu kryptowalutą I to nie jest tak, że blockchain bitcoinowy ma jakoś szczególnie szerokie zastosowania, prawda?
Tak, Bitcoin jest w gruncie rzeczy walutą funkcjonującą na oddzielnym blockchainie, który jest blockchainem starej daty, który został opracowany w pierwszej dekadzie XXI wieku, czyli jak na czasy krypto bardzo, bardzo dawno. Ethereum też ma już swoje lata. Ten projekt zaczynał się w roku 2013-2014, więc jego pozycja na rynku krypto jest zdecydowanie ugruntowana, ale współcześnie Ethereum to potężny konglomerat aplikacji, zastosowań i można powiedzieć dom lwiej większości rynku NFT. NFT, czyli non-fungible tokens, chodzi tu o specjalny typ tokena budowany na ekosystemie Ethereum, który to token nie da się powtórzyć, nie da się go skopiować. Kiedy na przykład ja mam jeden Ether i ty masz jeden Ether. Nasze Ethery są identyczne. Możemy się nimi wymienić i każdy z nas ma cały czas to samo. W przypadku NFT, moje NFT i twoje NFT zawsze będą różne, nie możemy ich skopiować i nie możemy się nimi podzielić.
Z NFT mogą kojarzyć się choćby takie niepowtarzalne obrazki małp, które niektórzy celebryci wykorzystywali w swoich zdjęciach profilowych, albo nieistniejące łodzie za kilkadziesiąt tysięcy dolarów, które można było sobie kupić. Ja oczywiście to traktuję z przymrużeniem oka, ale wiele osób uważa NFT za coś znacznie poważniejszego niż takie właśnie obrazki i łodzie, tylko jako poważne aktywo inwestycyjne.
Trzeba pamiętać, że NFT, tak samo jak cały blockchain, to tylko narzędzie, które można wykorzystywać do różnych celów. I te, powiedzmy, cyfrowe przedmioty kolekcjonerskie, takie jak znudzone małpy albo kryptopanki, to tylko ułamek tego, co NFT może oznaczać. To jest technologia, której znaczenie rośnie w muzyce, w sztuce tworzonej przez zupełnie poważnych mainstreamowych artystów, ale zastosowania NFT sięgają także dokumentów, biletów, potencjalnie wszystkich plików, których nie chcielibyśmy kopiować.
To był nieco przydługi wstęp, który mam nadzieję trochę Państwu rozjaśnił, o czym będziemy mówić w dzisiejszym odcinku i zarysował, jak ma się Ether i Ethereum do Bitcoina, jak wygląda na rynku kryptowalut i w ogóle o co chodzi. Ale teraz o co chodzi z tą wielką zmianą, która dokonała się wczoraj? To się kryje pod tym hasłem, na które ja powołałem się we wstępie do naszej rozmowy, czyli właśnie zmiana modelu funkcjonowania z proof of work na proof of stake. O co chodzi?
Proof of work i proof of stake to tak zwane mechanizmy konsensusu. Chodzi o to, że blockchain potrzebuje mechanizmu, za pomocą którego będzie potwierdzał wiarygodność i poprawność każdego kolejnego bloku, który dołącza do łańcucha. W przypadku Bitcoina, a do niedawna także w przypadku Ethereum, ale również w bardzo dużej liczbie innych blockchainów, tym mechanizmem jest właśnie proof of work, czyli system opierający się na zadaniach matematycznych, które musi wykonać komputer, żeby potwierdzić daną transakcję. W przypadku proof of stake konsensus opiera się na tak zwanych walidatorach, czyli jednostkach. To nie muszą być osoby, chodzi raczej o jednostki w świecie cyfrowym, które dzięki stawce zainwestowanej w system mają interes w tym, żeby walidować wyłącznie poprawne transakcje. Jeśli zwalidują niepoprawną transakcję, stracą swoje środki. I dlatego właśnie w przypadku Ethereum jednostki, które włożyły najwięcej Etherów w swoje jednostki walidacji, mają największe szanse na to, żeby otrzymywać zadania weryfikacji transakcji.
Czyli największą nagrodę otrzymają ci, którzy już mają jak najwięcej tokenów.
Oni otrzymają te nagrody najczęściej.
Czyli najwięcej.
Najwięcej, ale z punktu widzenia użytkownika, który chce wykonać transakcję, nie ma różnicy, czy dana transakcja trafi do bogatego walidatora, czy do skromnego.
Oczywiście, ja myślałem nie o perspektywie użytkowników, tylko sprawiedliwości społecznej. Ale może to nie jest perspektywa, którą powinno się stosować do rynku kryptowalut.
Trzeba jeszcze pamiętać, że minimalną stawką pojedynczego walidatora są 32 etery, ale wcale nie trzeba trzeba inwestować aż tak dużo. Pamiętajmy, że jeden Ether kosztuje w tym momencie około $1,500, a kilka miesięcy temu kosztował kilka razy więcej. Mówimy o dużych pieniądzach, ale nawet użytkownik, który ma dużo mniejszy kapitał, może dołączyć do grupy mniej zamożnych kandydatów na walidatorów i razem z nimi utworzyć jednostkę walidacji.
Okej, tutaj się pojawiło bardzo dużo skomplikowanych słów i definicji i mechanizmów, ale to, o co w tym wszystkim chodzi, to, że znikają górnicy. Że ten system proof of work, czyli ten oparty na rozwiązywaniu zagadek kryptograficznych, wymagał przeznaczenia ogromnej ilości mocy obliczeniowej do funkcjonowania. I jak rozumiem, ten system proof of stake kompletnie zmienia zasady gry, bo górnicy są już niepotrzebni, nie ma ich.
W Ethereum nie są już potrzebni, w Bitcoinie oczywiście cały czas są potrzebni, ponieważ Bitcoin nie planuje na razie przejścia na proof of stake, a gdyby nawet podjął tę decyzję, do czego bardzo, bardzo daleko, to jak zobaczyliśmy na przykładzie Ethereum, proces, który prowadzi do tej transformacji, jest niezwykle długi i skomplikowany. Dlatego tak, w Ethereum nie będzie już górników, ale pamiętajmy, że proof of work jest tym bardziej energochłonny, im bardziej rozwija się sam blockchain. W początkach Bitcoina można było kopać tę kryptowalutę na domowym komputerze. W dzisiejszych czasach jest to już niemożliwe i Bitcoina kopią gigantyczne firmy, które dysponują potężnymi komputerami, przeznaczają na to ogromne hale magazynowe i rzeczywiście zużywają na to gigantyczne ilości energii.
A powiedz jeszcze, dlaczego ta zmiana modelu funkcjonowania Ethereum była tak trudna i w zasadzie ryzykowna?
W Merge było zaangażowanych mnóstwo osób, deweloperów, inwestorów, doradców, których można powiedzieć samozwańczym papieżem był pomysłodawca Ethereum Vitalik Buterin. I trzeba pamiętać o wysokiej stawce całego tego przedsięwzięcia, gigantycznych pieniądzach, które stały za tym ekosystemem i o wielkim skomplikowaniu samego wyzwania technologicznego. Pamiętajmy, że blockchain, który stanowi fundament dla ekosystemu Ethereum, nie stanął. Można to porównać i wielu obserwatorów używało tej metafory samochodu, w którym wymieniamy silnik, podczas gdy on cały czas jedzie, a nawet można powiedzieć jedzie z górki i nie da się go zahamować.
Silnik ze spalinowego na elektryczny. Czyli mamy sytuację, w której radykalnie zmniejszy się zużycie energii przez sieć Ethereum, w której pewnie dzięki temu zwolni się trochę chipów na rynku, bo niepotrzebny będzie cały sprzęt wykorzystywany do kopania Etherów. To w takim razie prowadzi mnie to do pytania, czy jedyną przyczyną, dla której Bitcoin chce pozostać na tym starym modelu proof of work, jest to, że przejście na inny model jest trudne?
Proof of work dla społeczności Bitcoina jest częścią etosu transparentności i autonomii, którą cechuje się sama technologia. Proof of stake wprowadza, można powiedzieć, śladowy czynnik ludzki do procesu, który w przypadku proof of work jest całkowicie zautomatyzowany i całkowicie kryptograficzny. Dlatego przejście Bitcoina na proof of stake oznaczałoby krach pewnego systemu etosu i raz na zawsze odmieniłoby oblicze wszystkich kryptowalut.
Czy ten etos jest na tyle ważny w społeczności krypto, że ma większe znaczenie niż to, że sieć przeznaczona na utrzymywanie Bitcoina zużywa więcej energii niż nie jeden kraj? Nie jest to porada inwestycyjna, ale gdybym ja miał teraz wybór między Bitcoinem a Etherem, to z powodów ekologicznych, może nie jestem najlepszym inwestorem świata, szedłbym w Ethery, bo nie widzę powodu, dla którego miałbym inwestować w aktywo, które jest tak szkodliwe jak Bitcoin.
I taką perspektywę przyjmie też zapewne wielu inwestorów instytucjonalnych, teraz, kiedy Merge stał się faktem. Natomiast trzeba pamiętać, że kryptowaluty to przede wszystkim inwestorzy indywidualni, dla których ślad węglowy Bitcoina jest zdecydowanie pobocznym czynnikiem w procesie inwestycyjnym.
No ale właśnie, może skoro druga największa kryptowaluta przechodzi na system bardziej zielony, to może ta sytuacja się zmieni. Może jest tak, że skoro kwestie energochłonności nie będą już problemem, to firmy zajmujące się inwestowaniem, czy to fundusze, czy to banki, które muszą brać pod uwagę właśnie też po pierwsze wizerunek swój, ale po drugie też wizerunek aktywów, w które inwestują, brać pod uwagę kwestie ESG, czy może to jest moment, w którym one stwierdzą, okej, to jest jakieś aktywo, w które możemy zainwestować, które być może obiecuje jakieś wzrosty, a spadają nam koszty związane z właśnie kwestiami ESG, z wizerunkiem, że po prostu można już w to inwestować.
Na pewno tak jest. To znaczy, krypto jest taką branżą czy taką społecznością, która dużo mówi o adopcji mainstreamowej i o rozwinięciu skrzydeł przez kryptowaluty, a drogą do tego jest jakiś kompromis z uwarunkowaniami mainstreamowego rynku finansowego i jego wymaganiami. ESG na pewno jest częścią tej układanki, ale ma to także swoją cenę i społeczność krypto wyraźnie widzi, że w pewnym momencie będzie musiało dojść do jakiegoś przesilenia. Albo autonomiczna, nieco nielegalna, ale rządząca się swoimi własnymi prawami społeczność funkcjonująca na marginesie mainstreamowego rynku, albo większa integracja z przeciętnym odbiorcą, z odbiorcą, który niekoniecznie musi kochać kryptowaluty całym sercem, ale od czasu do czasu może także w nie zainwestować. Trzeba też pamiętać, że przejście Ethereum na Proof of Stake nie oznacza, że mamy nagle na scenie kryptowalutę, która nie pochłania gigantycznych ilości energii. Wśród tych kilkunastu tysięcy kryptowalut są tysiące, które już funkcjonują w tym systemie. Dlatego znaczenie tej zmiany, która nastąpiła wczoraj, wiąże się przede wszystkim z gigantycznym zakresem już istniejących zastosowań samego Ethereum, a nie rynku kryptowalut w ogóle.
To jest ciekawe, co mówisz o tym wyborze, przed którym stoi społeczność krypto między byciem trochę na granicy legalności. No właśnie to, kiedy się mówi o kryptowalutach, no to często się konfrontuje z wątkami dotyczącymi właśnie nielegalnych zastosowań, zbierania kryptowalut na nielegalne działania i tak dalej. A tą drugą opcją, czyli wejściem w mainstream. To mi się trochę kojarzy z transformacją, która szerzej dotyczy całej sieci, to znaczy, że jeśli spojrzymy na to, jak wyglądało podejście do internetu jeszcze te kilkanaście lat temu, kiedy były te twitterowe rewolucje, kiedy media społecznościowe miały przynieść wolność uciśnionym, i kiedy spojrzysz na to, gdzie internet jest dzisiaj, kiedy mówi się o potrzebie regulacji, o zagrożeniach, kiedy Unia Europejska ściga się o to, żeby być pierwsza w regulowaniu monopolii w sieci, w regulowaniu praw użytkowników, praw pracowników platform cyfrowych, no to widzimy, że rzeczywiście podobna droga przeszła, tak? To znaczy z takiego lekko dzikiego zachodu w stronę świata, który jednak odzwierciedla bardziej te uwarunkowania prawdziwego życia. I myślisz, że rzeczywiście tak będzie z tym rynkiem krypto, że to jest tak, że to, co się teraz dzieje, przybliża nas do jakichś większych, silniejszych prób uregulowania?
Porównanie z internetem jest bardzo ciekawe i często jest przywoływane także przez samą społeczność krypto. Internet był technologią, która miała szybko przeminąć, która miała być chwilową modą, a potem stała się wszechobecna i warto pamiętać, że tak samo jak z blockchainem, mało kto rozumie, jak działa internet, a jednak wszyscy z niego korzystamy i czujemy się z nim mniej lub bardziej komfortowo. Wielu zwolenników kryptowalut ma nadzieję, że coś podobnego wydarzy się także i w tej dziedzinie. Ale tak jak mówisz, w ostatnich latach stało się oczywiste, że internet potrzebuje regulacji. Co więcej, stało się też jasne, że internet może być nie tylko przestrzenią wolności albo źródłem informacji, ale może być także narzędziem w rękach przestępców, terrorystów i kogo tam jeszcze. Natomiast proces tworzenia regulacji w odniesieniu do kryptowalut można chyba określić jako jeszcze raczkujący. Regulatorzy w Stanach Zjednoczonych, gdzie branża czy rynek kryptowalut jest szczególnie silny, ale także w Unii Europejskiej czy w Zjednoczonym Królestwie, bardzo łamią sobie głowę nad tym, jak utrzymać impuls do innowacji technologicznych, na które potencjał w branży krypto zdecydowanie jest, ale jednocześnie ukrócić takie praktyki jak pranie brudnych pieniędzy, finansowanie terroryzmu, finansowanie wszelkiej maści działalności przestępczej. Dlatego te rządy, szczególnie właśnie państw rozwiniętych, stoją przed dylematem, który niewiele różni się tak naprawdę od tych problemów z regulacją internetu, to znaczy jak uregulować technologię, która zmienia się w tak zawrotnym tempie. Proces legislacyjny ma swoją dynamikę, która jest bardzo odległa od dynamiki rozwoju technologicznego. W Unii Europejskiej dało to już pewne owoce w postaci legislacji przyjętej pod koniec czerwca. I jak można się było spodziewać, istotnym wątkiem w pracach nad tą legislacją był właśnie wpływ kryptowalut na środowisko, ich energochłonność z jednej strony, a z drugiej strony właśnie dostosowanie rynku kryptowalut do standardów rynków finansowych w Unii. Podobny proces odbywa się w tym momencie w Stanach Zjednoczonych. Myślę, że można się pokusić o stwierdzenie, że będą kolejne legislacje, będą kolejne debaty społeczne o tym, jak regulować kryptowaluty. I sam fakt, że merge Ethereum okazał się sukcesem, mimo wielu lat opóźnień, mimo gigantycznego skomplikowania całego tego procesu, pokazuje, że to jest możliwe. I oczekiwanie, żeby wielka kryptowaluta, która działa w systemie proof of work, a jest jeszcze taka jedna, zmieniła swój mechanizm konsensusu na proof of stake, nie jest postulatem wyssanym z palca. Można to zrobić, to nie jest proste, ale merge może zwiększyć presję na Bitcoin i inne kryptowaluty, żeby poszły w tą samą stronę.
No właśnie, ja się zastanawiam, jak to tak w miarę krótkoterminowo będzie wyglądała w związku z tym, co się teraz dzieje, konkurencja między Etherem a Bitcoinem. No bo tak jak powiedziałaś, jest jedna duża kryptowaluta, która pozostaje w modelu proof of work i to jest najważniejsza kryptowaluta, czyli Bitcoin. No ale rzeczywiście, jeśli Ether staje się tak dużo bardziej atrakcyjny, to może ta relacja między nimi, która w tym momencie jest mniej więcej 2:1, tak? Kapitalizacja Bitcoina wynosi mniej więcej 400 miliardów dolarów, Ethera mniej więcej 200 miliardów dolarów i że może to się może zmienić. Może istnieje perspektywa, w której one się zamieniają miejscami.
Jedną z konsekwencji merge'u jest więcej korzyści płynących z zablokowania swoich środków w jednostkach walidujących. W związku z czym na rynku w obrocie będzie coraz mniej eterów. Można spodziewać się, że ta kryptowaluta stanie się deflacyjna. Nie jest to przesądzone, ale bardzo prawdopodobne. A wtedy cena etera będzie szła stabilnie, powoli w górę. W pewnym momencie, szczególnie jeśli merge przyniesie także rozwój nowych zastosowań dla tego ekosystemu, możemy zobaczyć Ethereum na górze rankingu kryptowalut, a Bitcoina na drugim miejscu.
Niniejszy odcinek nie był poradami inwestycyjnymi, lecz zachętą do przyglądania się sprawie. Bardzo dziękuję za wysłuchanie. Ze mną była Julia Cydejko.
Dziękuję.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek podcastu Polityki Insight zapraszam w przyszłym tygodniu. Posłuchajcie też naszych innych audycji, które znajdziecie w większości aplikacji podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.